Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
I tak, drodzy radiosłuchacze, rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego, a także tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy są z nami lub są z nami od czasu do czasu. W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Tymi tekstami są czytanie z Księgi Rodzaju, z 15 rozdziału, wersety 5 do 12, 17 i 18, psalm 27, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, od 3 rozdziału 17 wersetu do 4 rozdziału 1 wersetu oraz Ewangelia według świętego Łukasza, z 9 rozdziału, od wersetu 28b do 36. Zachęcam słuchaczy do osiągnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do tekstów Starego Testamentu, czyli pierwszego czytania i psalmu, następnie do słów Ewangelii, a na końcu do tekstu drugiego czytania. Taką kolejność rozważania tekstów podpowiada chronologia wydarzeń, do których te teksty się odnoszą. Zachowanie tej kolejności pomoże nam lepiej zrozumieć myśl, jaka przewija się przez wszystkie te teksty. Zatem wsłuchajmy się teraz w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? A wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Oto Słowo Boże.
Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie, podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto Słowo Pańskie.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o przymierzu, jakie Pan Bóg zawiera z Abramem. W tym przymierzu Pan Bóg obiecuje Abramowi liczne potomstwo oraz kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat na własność. Dwie bardzo istotne sprawy w życiu człowieka. dzieci i ziemia. Dla Izraelity te dwie sprawy były szczególnie ważne. Posiadanie potomstwa było znakiem Bożego błogosławieństwa, a w wymiarze czysto ludzkim zapewniało spokojną starość. Natomiast posiadanie ziemi oznaczało pewną stabilizację w życiu, a także umacniało pozycję społeczną. Obietnica Boga spotyka się z prośbą o znak ze strony Abrama. Ta prośba może być odczytana jako wyraz nieufności. Taka postawa Abrama stoi w sprzeczności z tym, co chwilę wcześniej uczynił, kiedy uwierzył Bogu, że będzie miał potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Dla nas, jako wsłuchujących się w ten tekst, jako słowo Boga skierowane do nas, jest tej postawie Abrama informacja, że wiara w Boże obietnice to nie jest jednorazowa decyzja, ale jest to wiele wyborów podejmowanych za każdym razem na nowo. Wątpliwości, które zrodziły się w Abramie, miały charakter wewnętrzny. Natomiast teraz do tych wątpliwości dołącza się uczucie lęku, które przychodzi z zewnątrz. Jego przyczyną może być działanie złego ducha. W naszym tekście to działanie symbolizują drapieżne ptaki. Walka z nimi tak wyczerpuje Abrama, że zapada w głęboki sen, w czasie którego opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Trzeba jednak podkreślić, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka samego w tak trudnej sytuacji. Jak słyszeliśmy w zakończeniu pierwszego czytania, Bóg przychodzi, by dopełnić zawarcia przymierza i wszelkie wątpliwości i lęki mijają. Abram uczy nas zawierzenia Bożej obietnicy, zawierzenia, które przemienia życie człowieka. Jego gotowość pełnienia woli Bożej dojrzewa. W rozważanej przez nas dzisiaj scenie Abram prosi Boga o znak, dyskutuje z Nim. Natomiast gdy nadejdzie czas największej próby, gdy Bóg zażąda złożenia syna w ofierze, będzie gotowy to uczynić bez żadnej dyskusji. Jako odpowiedź na słowo Boga z pierwszego czytania dzisiejszej liturgii słowa posłużył nam psalm 27. Tekst tego psalmu bardzo dobrze koresponduje z pierwszym czytaniem. Znajdujemy w nim elementy zaufania względem Pana Boga, ale też pobrzmiewa w nim lęk, niepewność, które ogarniają człowieka. W pierwszej zwrotce psalmista wyraża swoją głęboką ufność względem Pana Boga. Czyni to stawiając dwa pytania, które wyraźnie pokazują, że Bóg jest potężny i nie ma nikogo, kto byłby ponad Niego. Natomiast w drugiej zwrotce, w wołaniu psalmisty, usłysz o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Dochodzi do głosu jakiś niepokój albo lęk, który czai się na dnie jego serca. Jeszcze wyraźniej dochodzi on do głosu w trzeciej zwrotce, gdzie psalmista błaga Boga: nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Psalmista obawia się opuszczenia ze strony Boga. Wie, że bez obecności Boga sobie nie poradzi. Dlatego tak natarczywie prosi Boga, by go nie opuszczał. czwartej zwrotce psalmista wyraża nadzieję na przebywanie w obecności Boga w kraju nieżyjących. I przez to stwierdzenie powraca do tematu zaufania względem Boga, które wyraził na początku psalmu. Rozważany przez nas psalm kończy się wezwaniem, jakie psalmista kieruje do nas, do słuchaczy. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. W tym wezwaniu kryje się zachęta, byśmy czerpiąc z doświadczenia psalmisty, potrafili zaufać Bogu w każdej sytuacji. Fragment Ewangelii, którą usłyszeliśmy przed chwilą, rozpoczyna się od stwierdzenia, że Jezus wraz z uczniami wyszedł na górę, aby się modlić. Pewnie nie był to pierwszy raz, gdy Jezus, idąc się modlić, zabiera ze sobą uczniów. Możemy przypuszczać, że była to normalna praktyka ze strony Jezusa. Na taką praktykę może wskazywać inne wydarzenie z życia Jezusa, które od razu przychodzi na myśl, gdy czytamy ten tekst, czyli modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Jakże bardzo podobna sytuacja. Ci sami uczniowie towarzyszą Jezusowi. Podobne jest ich zachowanie. Śpią w czasie, gdy Jezus się modli. W obu przypadkach modlitwa Jezusa jest bardzo intensywna. W Ogrójcu znakiem tej intensywności jest krwawy pot, jaki oblewa Jezusa. W dzisiaj rozważanej Ewangelii tym znakiem jest przemienienie. Na łączność między tymi dwoma wydarzeniami z życia Jezusa może też wskazywać temat rozmowy, jaką prowadzi Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. Rozmawiali oni o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. A jak wiemy, modlitwa w Ogrójcu poprzedza to odejście i także tam Jezus rozmawia, tym razem ze swoim Ojcem, o przyszłej męce, prosząc o zabranie tego kielicha. Cała scena przemienienia wskazuje na przyszłą chwałę Jezusa, zapowiada Jego wywyższenie. To wydarzenie ma także umocnić wiarę Jego uczniów, aby nie zwątpili w swego mistrza, gdy nadejdzie czas jego męki. Jak słyszeliśmy, w ich sercu jest jeszcze lęk. Ich wiara nie została jeszcze wydoskonalona. Nie wiedzą, co mają mówić, ani co mają czynić. Z pomocą przychodzi im głos z obłoku, który mówi: to jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W tym momencie dostają bardzo konkretną wskazówkę, jak mają postępować. Posłuszeństwo Jezusowi doprowadzi ich do wytrwania przy Jezusie w czasie Jego męki, a po zesłaniu Ducha Świętego do odważnego głoszenia na całym świecie dobrej nowiny o zbawieniu, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Drugie czytanie przynosi nam przykład działalności apostolskiej świętego Pawła. Pisząc z więzienia do wspólnoty Filipi, święty Paweł daje im wskazówki, jak mają postępować. Motywacją właściwego postępowania powinien być fakt, że nasza ojczyzna jest w niebie. W tym stwierdzeniu kryje się obietnica przyszłego szczęścia, życia w obecności Boga na wieki. Święty Paweł jako gwaranta tej szczęśliwości wskazuje Jezusa, który wszystkiego może dokonać i który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, by obietnica przyszłej szczęśliwości mogła się spełnić w życiu adresatów tego listu. Święty Paweł poleca im odrzucić dążenia przyziemne, a skupić się na trosce o życie wieczne. W końcówce rozważanego czytania z listu do Filipian słyszeliśmy wezwanie: stójcie mocno w Panu, które apostoł kieruje do Filipian. Ta zachęta ma ich przestrzec, aby nie dali się odwieść od nowego życia, którym radują się w Panu. W tych słowach święty Paweł ukazuje swoją troskę o tych, których pozyskał dla Chrystusa. Dla nas te słowa są przestrogą i wezwaniem do czujności. Święty Paweł przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do naszej ojczyzny, która jest w niebie. A wiadomo, że każda droga wiąże się także z trudami i niebezpieczeństwami. Dlatego bardzo ważne jest, by stać mocno w Panu, czyli stale troszczyć się o rozwój naszej wiary i naszego zaufania do Boga. Rozważania poszczególnych czytań z liturgii słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu ukazały nam temat, który przewijał się przez nie wszystkie. Tym tematem jest obietnica ziemi. Widzieliśmy rozwój tego wątku w rozważanych czytaniach. W pierwszym czytaniu tą obiecaną ziemią był konkretny kraj, który Abraham i jego potomstwo mieli dostać w posiadanie. W psalmie tą ziemią była kraina życia. W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu do domu Ojca, które miało dokonać się w Jerozolimie. Natomiast w drugim czytaniu święty Paweł bardzo wyraźnie mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tak więc od błogosławieństwa dotyczącego życia tu na ziemi doszliśmy do zapowiedzi życia w niebie. Obok tego tematu w rozważanych przez nas czytaniach przewijał się jeszcze drugi wątek, który był związany z lękiem, jaki pojawił się w życiu tych osób, które spotkały bardzo blisko się z Panem Bogiem. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o lęku, który ogarnął Abrama, gdy ten spał. W Ewangelii apostołowie zlękli się, gdy zobaczyli przemienionego Jezusa i rozmawiających z Nim Mojżesza i Eliasza. Nadzieja i lęk. Te dwa wątki splatają się także w naszym życiu. I dlatego pragnę zaprosić słuchaczy do refleksji na temat naszych nadziei i lęków w kontakcie z Bogiem. Jak my tu na ziemi możemy przeżywać naszą nadzieję na życie w wieczności z Bogiem w niebie? Czy możemy się do tego życia wieczności w jakiś sposób przygotować? Jeśli tak, to w jaki sposób? I drugi wątek naszego dzielenia się. Czy w naszym kontakcie z Bogiem przeżywamy lęk? Jeśli tak, to czym on jest spowodowany?
Naszych radiosłuchaczy zapraszamy teraz do rozmów. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk. A telefony do studia w Toruniu są następujące. 056 to kierunkowy do Torunia z Polski, 655 23 55 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Północnej. 655 23 56 dla naszych słuchaczy z Polski Południowej. Dla radiosłuchaczy z zagranicy mamy dwa numery telefonów do dyspozycji. Najpierw kierunkowy z Europy jest to 00 48 56, ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 i dwa numery właściwe 655 23 33 lub 655 23 66. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do księdza Macieja, bo właśnie chciałbym się upewnić, czy Stary Testament rzeczywiście, jeżeli ukazuje nam jakąś wersję wydarzeń, czy on jest, że tak powiem, autentyczny do tego, co powinno nastąpić na przykład już po narodzinach Pana Jezusa. Bo czy wydarzenia, na przykład jeżeli apostołowie widzą Eliasza, widzą także Mojżesza, czy to był fakt autentyczny? Bo jeżeli wywołał jakiś lęk, to znaczy, że czymś to musiało być spowodowane. I czy przypadkiem to nie jest tak, że Stary Testament ma po prostu jakąś swoją taką formę dla swoich własnych wydarzeń w tamtym okresie, być może na różny sposób interpretowany, a Nowy Testament już ma jakąś inną barwę i czy my musimy dla przykładu, jeżeli się czyta już Nowy Testament, opierać się na jakichś takich przeżyciach apostołów, jeżeli chodzi o jakiś strach, obawy, czy posąd, czy to tak było, czy też tak nie było. Czy można było gdzieś jakoś skorygować te moje myślenie, żeby nie do końca jakoś tak może sprawne?
Znaczy, trudno jest rozumieć Nowy Testament bez Starego Testamentu. Te dwa testamenty istnieją są razem, one są nierozdzielnie złączone. Oczywiście pewne prawdy, które pojawiły się w Starym Testamencie, potem w Nowym Testamencie zostały przekazane już inaczej. Nastąpił pewien rozwój. Zresztą między tymi dwoma testamentami wskazuje się na pewną ciągłość, jakby choćby w tej myśli, że Pan Bóg jest jeden, że kocha człowieka, ale jest także pewien brak ciągłości, bo Jezus Chrystus wnosi coś bardzo nowego do tego wszystkiego, czego Pan Bóg nauczył przez słowa Starego Testamentu. Natomiast gdybyśmy nie znali w ogóle Starego Testamentu, byłoby nam o wiele trudniej zrozumieć chociażby dzisiejszą Ewangelię, no bo wtedy byśmy nie wiedzieli w ogóle, kim jest Eliasz i Mojżesz. A dzięki znajomości Starego Testamentu, tych wydarzeń, które się wtedy wydarzyły, dla nas jest to bardzo oczywiste. Kim był Mojżesz, kim był Eliasz. Jako ci, którzy są zapowiedzią, typem prawa i proroków. I dzięki temu nam jest łatwiej zrozumieć, o co w tej scenie chodzi. I dlatego zawsze musimy czytać obydwa testamenty. Nie możemy żadnego z nich odrzucić. Stary pomaga nam lepiej zrozumieć Nowy Testament.
Witamy na naszej antenie kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam szanownych ojców, gościa prowadzącego, Robert Drzwik z parafii Miedna, diecezja drohiczyńska. Tutaj może taka dygresja odnośnie tego ostatniego postawionego przez ojca pytania. Dlaczego ja w rozmowie z Bogiem mogę się go obawiać, a jednocześnie odważam się o coś go prosić? Mam 38 lat, jestem ojcem rodziny, prawda, i czasami jestem takim kontrowersyjnym katolikiem i obawiam się tego, że grzech ciągle jest za mną, a niejednokrotnie mnie wyprzedza. I w rozmowie z Bogiem, prosząc Go o różnego rodzaju łaski, o to, aby w mojej rodzinie dzieci były zdrowe, żeby mi się układało z żoną i wszystkie te sprawy z tym związane, często i niejednokrotnie wiem, że jakiś element grzechu, jakiś element tego przekroczenia dekalogu, przekazania Bożego w złej wierze nawet, jest przede mną. I ten mój kontrowersyjny katolicyzm po prostu zawsze będzie budził we mnie obawy. Czy jestem godzien w ogóle prosić Boga? Ale na nowo próbuję podskoczyć jak to dziecko na ręce ojca, chociaż wiem, że i tak nigdy nie doskoczę. Dopiero wtedy, kiedy ojciec się pochyli nade mną i weźmie mnie na ręce, przytuli i powie: synu, ty jesteś mój syn umiłowany, i powie: przebaczam ci wszystko, bo życie nasze jest tutaj pielgrzymką, idziemy do nieba. Wracając do słów tego pana, który przed chwilą dzwonił, no są pewne dogmaty, które należy przyjąć jako rzeczy, no nie wszystko można pojąć umysłem naszym. Jesteśmy ograniczeni czasowo, przestrzennie, niektórzy też są ograniczeni wiedzą, zdolnością postrzegania. Dlaczego w szkole na przykład najpierw uczy się historii starożytnej, powoli, po kolei, a dopiero potem przechodzi się do współczesnej? Aby tylko ta współczesna nie była fałszowana, prawda? No po to, żeby móc łatwiej to zrozumieć. Dlaczego zaczynaliśmy od plemion i tak dalej, poprzez te wszystkie rzeczy, aż doszliśmy do cywilizacji świata, który, jak to papież Jan Paweł II Wielki, nazwał, jest wielką globalną wioską. Podobnie jest tutaj i ze Starym i Nowym Testamentem. Jezus jest łącznikiem. On, dźwigając krzyż na Golgotę, podczas gdy Weronika już otarła mu twarz i zostawił tam swoje podobieństwo, powiedział: oto teraz, jak matka do niego jeszcze podbiegła, jego matka Maryja, mówi: matko, oto teraz czynię rzeczy nowe. Czynię rzeczy nowe. Tak, on tak jakby mówi: nie oko za oko, ale zło dobrym zwyciężaj. Nie płać złym za złe, bo to będzie się mnożyło, będzie się potęgowało, pierwiastkowało. Płać dobrem za to wszystko. To jest niezwykle trudne. W moim życiu, ja mówię, tak jak na początku powiedziałem, zawsze się obawiam tego katolicyzmu kontrowersyjnego. Bo ja jestem katolikiem. Chodzę do kościoła, przystępuję do sakramentów, ale nigdy nie wiem, czy jeszcze czegoś w którymś miejscu nie dopełniłem tak, jak powinno być, odpowiednio, w odpowiedniej mierze, w odpowiedniej wadze i wielkości. I zawsze to będzie przede mną i ta wątpliwość będzie przede mną. To jest tak jakby, cofając się do audycji, którą prowadziła wcześniej ta młoda studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, powiedziała, że ten skrzypek 90-letni, on ciągle grał, mimo że miał 90 lat. Ja pytam go dlaczego. No bo on musi się doskonalić. Tak samo i my. Ile razy otwieram Pismo Święte, czasami niejednokrotnie w tym samym miejscu, zawsze odkryję coś nowego. Po prostu wiem, że jestem ograniczony postrzeganiem, intelektem, wiedzą, słabościami, których niejednokrotnie jest dużo. Zmęczeniem jestem ograniczony. Także, a Jezus jest początkiem nowego stworzenia, łącznikiem Starego Testamentu i Nowego. Przy czym mówi: zróbcie z siebie to tak jakby lepsze wino, prawda, tej lepszej jakości. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, pozostawiam z tymi refleksjami. Jednocześnie, jak zwykle, pozdrawiam ojca dyrektora. No i cóż, wypada nam się też modlić o te dzieci poczęte, aby ten zapis w Konstytucji znalazł. My tutaj u Matki Bożej Miedeńskiej będziemy to czynić. Ze swojej strony też to obiecuję czynić w naszej rodzinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję za te cenne intuicje, za dopowiedzenie na temat łączności między Starym i Nowym Testamentem, ale też za odpowiedź na to, skąd się pojawia lęk w naszym kontakcie z Panem Bogiem. Tutaj padła bardzo cenna intuicja. Ten lęk często spowodowany jest przez grzech, który pojawia się w naszym życiu, który w jakiś sposób nas dopada, który popełniamy. Ale też pojawiła się pewna droga wyjścia z tego lęku. Stanięcie przed Bogiem i prośba o przebaczenie. Tak więc mamy już pierwsze elementy tego naszego pielgrzymowania do wieczności. Pielgrzymowania, w którym grzech nam pomaga, ale w którym, przepraszam, grzech nam przeszkadza, ale w którym nam pomaga przebaczenie, jakie otrzymujemy od Ojca.
Prosiłem bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Właśnie chciałam powiedzieć, że Bóg Ojciec jest prawem miłości. Objawiony w Jezusie wzorze pozytywnych myśli, słów i czynów, zmierzających do jedności z Bogiem. Świadomi tego nie możemy bać się niczego. Dziękuję.
Jak najbardziej Pani ma rację. Nie mamy się czego bać. Natomiast gdzieś w naszym sercu takie jest doświadczenie chyba każdego człowieka. Ten lęk się pojawia. To zresztą padło już we wcześniejszej wypowiedzi, że źródłem tego lęku może być nasz grzech. Może być nasza niewierność Panu Bogu. Niewłaściwe postępowanie w naszym życiu.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham audycji, a nie chwaląc się, wróciłam z drogi krzyżowej i od sakramentu pokuty. A jeszcze bym chciała nadmienić, że wcześniej miałam w ręku książkę księdza Isakiewicza i między innymi ta książka mnie skłoniła, że poszłam do sakramentu pokuty. Co chciałam przez to wyrazić? Nie moja wina, ani nie wina autora. Winą jest mój proboszcz, który był wikłany. I to jest prawda. ale ja się modlę za niego, proszę księdza. Modlę się za niego i uważam, że żył w takich czasach, jakie nam warunki państwo stwarzało. Nie byłoby kościołów, nie byłoby mojego domu, nie byłoby innych rzeczy, gdyby. Można gdybać.
No właśnie, można gdybać. A jak ta sytuacja odnosi się do tej naszej nadziei na to życie wieczności?
Więc właśnie to mnie najbardziej, proszę, nie wiem, z kim, czy z księdzem.
Z księdzem.
Z tym dylematem poszłam właśnie do słuchalnicy, do spowiedzi, bo ponieważ jestem osobą jakąś tam, ale coś tam wiedziałam, że nas ksiądz proboszcz był, ale on już w świętej pamięci nie żyje. Bogu, niech mu Pan Bóg tam nie jest winny, ale dzięki niemu mamy kościół, mamy świątynię, mamy. No i to jest właśnie to takie gdybanie, proszę księdza. Tylko ja bym prosiła, jeśli ma ksiądz jakikolwiek wpływ na to, aby ci wszyscy to tak gdybają na tą, bo my jako, mnie boli osobiście, bo co bym chciała powiedzieć, jako głęboko wierząca osoba, boli mnie to ciągłe takie poniewieranie, takie tą Polską. Jeszcze nie słyszałam, proszę księdza, żeby ktoś, kto dyplom zrobił w tej nieszczęsnej Polsce komunistycznej, oddał. I z tym by trzeba było skończyć. Może tą nienawiść byśmy bo mnie to boli. Jestem katoliczką, ja to księdzu naszemu kochanemu na kolędzie powiedziałam. Tak, sprawa księdza Wielgusa, to nie księdza Wielgusa, tylko ci ludzie mnie bolą, zachowanie. Przecież to tak katolicy się nie powinni zachowywać, prawda? Nie wiem, jakie ksiądz ma zdanie.
Natomiast w tym momencie bardzo mocno odbiegamy od naszego tematu, bo...
Wiem, być może, ale to jest też nasza wiara.
Tak, ale nasza dzisiejsza audycja ma się oprzeć na tych tekstach, które są przed nami w liturgii. Mamy wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do nas chce powiedzieć przez Słowo Boże, przez Pismo Święte. I w ten sposób gdzieś do tego Pana Boga się przybliżyć, bardziej z Nim żyć, być bliżej Niego. Tematem naszych dzisiejszych rozmów, tak jak to tu już padało, jest nadzieja i lęk. Nadzieja i lęk, które często są ze sobą splecione. Nadzieja na życie wieczne i lęk, który często pojawia się w życiu nas, także wierzących. Lęk, którego szukamy przyczyn. Przyczyn, które przeszkadzają nam w tej naszej pielgrzymce do wieczności, do domu Ojca w niebie.
Prosimy bardzo, mamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Aldona spod Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, że wiem, że taką najważniejszą właściwie sprawą w moim życiu to jest posłuszeństwo Panu Bogu w wydarzeniach życia. I tutaj w tym posłuszeństwie rzeczywiście bywał często i bywa lęk. Lęk przed tym, że Pan Bóg wprowadzi mnie w zbyt trudne sytuacje. Widzę nieraz na podstawie wydarzeń, że one się zakończą jakimś cierpieniem. Jest lęk i przed samym cierpieniem, i przed tym, że ja nie poradzę sobie. I druga rzecz, że wyobrażam sobie, moja wyobraźnia jest jakimś takim generatorem lęków przed tym, co może być, co będzie. I to mi utrudnia posłuszeństwo w wydarzeniach. I miałam kilka miesięcy temu taką piękną spowiedź i spowiednik mi wyjaśnił, że sama nie poradzę sobie z żadnym lękiem, że lęk często jest znakiem, że szatan jest blisko i żebym nie próbowała sama walczyć, bo nie poradzę sobie. Natomiast żebym prosiła bardzo często, wiele razy dziennie, kiedy mnie ogarnia lęk, Ducha Świętego o pomoc, o obecność. I ja widzę, że to jest naprawdę, to jest lekarstwo. To jest lekarstwo na lęki. I rzeczywiście w ciągu dnia często wzywam Ducha Świętego, żeby przy mnie był, żeby mi pomógł. Lęk odchodzi. Oczywiście też takiego lęku mogę się pozbyć przez sięgnięcie do Pisma Świętego. Jakieś słowa Chrystusa często albo z psalmu przychodzą. Powierz Panu swą drogę, zaufaj mu, on sam będzie działał. Więc to już mi wystarczy, żebym pamiętała, że to nie ja działam, tylko Pan Bóg będzie działał, a ja mam się temu jakoś poddać i w tym uczestniczyć. To tyle chciałam powiedzieć. Bardzo wdzięczna jestem za te audycje sobotnie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Pani Aldono za to piękne świadectwo. I tutaj poszerza się nasz zakres sytuacji, które mogą powodować lęk w naszym życiu. Już wcześniej padła kwestia grzechu. Natomiast Pani Aldona nam przypomniała o tym, że lęk może się rodzić też z pewnej obawy, że Pan Bóg zażąda od nas czegoś ponad nasze siły. Że Pan Bóg dopuści w naszym życiu jakieś cierpienie, którego nie będziemy potrafili przejść, przetrzymać, wytrwać w nim. Ale Pani Aldona nie zostawiła nas tylko z tymi źródłami lęku. Pokazała nam też na bardzo ważne źródło siły. Tym źródłem siły jest modlitwa. Pani Aldona wskazała na prośbę do Ducha Świętego, by On umacniał, by On prowadził w tym, co się dzieje w codzienności. By w ten sposób wytrwać w posłuszeństwie w wydarzeniach życia.
Prosimy bardzo, mamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że Pani Aldona rzeczywiście powiedziała bardzo ważne rzeczy, przypomniała bardzo ważne rzeczy, ale ja myślę, że dobrze by było w naszym kraju dużo zmienić, żeby ten lęk nie był taki wszechobecny, żeby prawo było lepsze, żeby dawało nam gwarancję w tym zagubieniu takim codziennym, że takie, może nie gwarancje, ale pewność, że postępujemy tak, jak powinniśmy. Często nie możemy na podstawie prawa zorientować się, co jest dobre. Chciałabym, żeby zwyciężyło dobre prawo powiązane z boskim prawem. Szczególnie właśnie dla naszego pokolenia zagubionego, tak zwanego straconego pokolenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Mario. Myślę, że nie ma straconego pokolenia. Nie ma takich, którzy są straceni. Pan Bóg nikogo z nas nie pozostawia samemu. Dla każdego z nas jest ta nadzieja, nadzieja życia wiecznego. Nadzieja, która daje nam siłę do tego, by przejść przez to życie. Nadzieja, która powoduje, że inaczej możemy patrzeć na wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu. I właśnie to jest jeden z tematów naszego dzisiejszego spotkania. Nadzieja, którą mamy na życie wieczne. Nadzieja, która pomaga nam żyć w teraźniejszości.
Mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, czy proszę księdza raczej. Chciałam poprosić, żeby ksiądz się na mnie nie gniewał, bo mam trochę inny pogląd. Przede wszystkim Pan Bóg mówił do Abrahama, nie do Abrama.
To znaczy tutaj taka mała uwaga. Abraham wcześniej nazywał się Abram i dopiero później, po zawarciu tego właśnie przymierza, o którym dzisiaj słyszeliśmy, następuje zmiana jego imienia z Abram na Abraham. Natomiast w tym tekście, który dzisiaj rozważamy, tam jeszcze jest Abram. Dopiero później będzie to Abraham.
No a Pan Bóg w tym pierwszym tekście obiecywał takie liczne potomstwo. Przecież Abraham bardzo wiele lat nie miał w ogóle potomstwa i przeniósł się do namiotu Egipcjanki i tam miał syna z nieprawego łoża, który się nazywał Ismael i był łowcą tygrysów i lwów. Sławny taki wojownik. I dopiero wiele, wiele lat minęło, że żona Abrahama urodziła syna Izaaka, który był naczelnikiem tego plemienia. No, a jeśli chodzi o ten lęk, to przecież, ja przepraszam, bo może to nieprawda, ja czytałam bardzo...
Nie, znaczy zdecydowanie.
Ja czytałam taką książkę, taką powieść. No i...
Znaczy, zachęcam do tego, by sięgnąć jeszcze do Pisma Świętego, bo tam możemy dokładnie o tych wydarzeniach przeczytać. I w tej książce, tej powieści było wiele prawdy, na pewno. Natomiast warto sięgać do Pisma Świętego. Tam jest o wiele więcej faktów, wiele więcej rzeczy, które Pan Bóg nam chce przekazać, także przez wydarzenia, które działy się w życiu Abrama, to, co go spotkało, jeżeli chodzi o jego syna, jak tu padło, z nieprawego łoża, też tak do końca nie było, Izmaela, a później tego jego ukochanego syna Izaaka, który jest właśnie tą wypowiedzią, tą wypełnieniem obietnicy potomstwa, które potem będzie bardzo liczne w kolejnych pokoleniach.
A no tak, oczywiście. I tak ja sobie myślę, że lęk to był bardzo wielki i spowodowany może tym, że Abraham żył w dobie, kiedy była Sodoma i Gomora, to co teraz jest w Unii. I to się, ta historia się powtórzyła. No i dalej jeszcze chciałam powiedzieć, że ja jestem takim samym grzesznikiem jak inni ludzie, a mimo to nie mam lęku. Ja mam wielką ciekawość, bo śmierć to jest prawem życia. Człowiek umiera i ciekawe, bardzo mnie to ciekawi, jak tam dalej będzie. To będzie zupełnie inne życie, ponadzmysłowe i u mnie powstaje wielka ciekawość. Co ksiądz o tym myśli?
Czyli w tym momencie nadzieja na życie wieczne jest związana z ciekawością.
Tak.
Pięknie. Jak najbardziej powinniśmy być ciekawi tego, co przed nami, co Pan Bóg dla nas przygotował. Natomiast myślę, że to, co przed nami nie tylko jest ciekawe, ale zapewne też jest piękne i będzie pełne dobra. Bo jeżeli tam w wieczności spotkamy się z Bogiem, który jest samą miłością, to będzie to czas także dobry dla nas. Będziemy trwali w miłości.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza.
Czy to jest mnie?
Proszę bardzo.
Danuta z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć, że mój lęk to jest tylko lęk o to, co zależy ode mnie, chociaż niby nic od nas nie zależy, ale coś ode mnie zależy i mój lęk polega na tym, że czy ja się wywiążę, czy ja dam radę, wywiązać się z tego, co Pan Bóg ode mnie oczekuje. Ciągle proszę Go o to, żeby mnie prowadził, żeby był ze mną, żeby mnie pilnował, żeby te zadania, które mi dał, znaczy, tak jak ja je rozumiem, żebym ja je wypełniła. Nie lękam się tego, znaczy potrafię się pozbyć lęku, który jest w sprawach, które są niezależne ode mnie, tam Sejm, no oczywiście martwię się o Sejm, o wszystkim się martwię naokoło, ale To jest obok mnie, ja nie mam na to wpływu. Moim zmartwieniem jest, żebym ja wypełniła wolę Bożą i żebym znalazła się na tym miejscu, które jest tam dla mnie przygotowane. I proszę ciągle Boga o pomoc i o prowadzenie w tym względzie. No tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję za ten głos.
Bogiem.
Piękna sprawa. Czy ja się wywiążę z tego, co Pan Bóg dla mnie przygotował, co mi daje do zrobienia? I właśnie musimy patrzeć na siebie, na swoje życie, na swoje postępowanie i tutaj patrzeć, na ile się wywiązujemy z tego, co Pan Bóg dla nas przygotował, do czego nas wzywa, a nie tyle patrzeć na innych, oceniać działanie innych, analizować to działanie. Trzeba się bardziej skupić na sobie, na swojej łączności z Panem Bogiem, na swojej wędrówce do domu Ojca w niebie.
I mamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, że zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi Maria z Żywieckiego. Ja chciałam dać takie świadectwo. U mnie lęku nie ma, a tego nauczyła mnie święta siostra Faustyna, bo czytając jej dzienniczek, nauczyłam się wielkiej ufności, miłosierdzie Boże. Jestem grzesznikiem i zdaję sobie sprawę z tego, ale wiem od siostry Faustyny, że miłosierdzie Boże jest ponad to wszystko, także no nie mam się czego bać, a jednocześnie w życiu no już nie jestem młodą osobą. Przeżyłam różne sytuacje i zawsze było tak, że nigdy Pan Bóg mi nie dał większego krzyża niż unieść mogłam. I teraz jak mi jest trudno, to sobie zawsze wspominam, no spokojnie, no przecież nigdy nie było tak, żeby Pan nie pomógł mi. I to jest właśnie nauka świętej siostry Faustyny. Serdeczne Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, Pani Mario, za to piękne świadectwo. Tak właśnie jest. Pan Bóg nigdy nie dopuści, by nas spotkało coś ponad nasze siły. Ale w tym wszystkim potrzeba ufności w miłość, w miłosierdzie Pana Boga. Bo jeżeli nam zabraknie ufności w to, że Pan Bóg jest przy nas, że nas kocha, że nam pomaga, to w tym momencie możemy stwierdzić, że coś jest ponad nasze siły.
Na naszej antenie witam kolejnego słuchacza.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sławek z Łodzi. Chciałem zapytać się, tylko jedno takie pytanie postawić, ponieważ są różne rodzaje lęku, tak mi się wydaje, tak uważam, więc chciałem się zapytać, jaki rodzaj lęku jest tutaj uzasadniony, jaki powinien być odbierany jako pozytywny, a jaki negatywny w kontekście dzisiejszego tematu. Dziękuję bardzo.
No, na te pytania to myślę, że właśnie czekamy na odpowiedzi ze strony słuchaczy, ale tak próbując już lekko podsumować to, co padało, to tym lękiem, który jest nieuzasadniony, na pewno ma jakieś złe korzenie, złe źródło, jest grzech. Jeżeli lęk w naszym życiu płynie z grzechu, to znaczy, że to jest coś niewłaściwego, coś, z czym musimy zrobić. Coś. Czyli na przykład pójść do spowiedzi. Tak jak to już to dzisiaj padało. Trzeba pójść do spowiedzi, oczyścić się z tego grzechu i w ten sposób wrócić do łączności z Panem Bogiem, do jedności z Nim. Natomiast istnieje jeszcze inny lęk, o którym dzisiaj tutaj jeszcze nie słyszeliśmy, czyli bojaźń Boga. Lęk, który wypływa ze spotkania z wielkością, z wielkim, potężnym Bogiem, z Bogiem, który jest wszechpotężny i budzi się pewien lęk, który można momentami nazwać bardziej szacunkiem niż lękiem.
Thank you.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Kędzierzyna mówi Józefa. Ja właśnie mam, to znaczy mam, lękam się tego, aby Pana Boga nie obrazić. Dlatego bardzo często, co miesiąc, przystępuję do spowiedzi. Proszę o to Matkę Najświętszą, żeby była ze mną, żeby mnie strzegła od tego wszystkiego. No i pokładam ufność w Panu Bogu, w miłosierdziu Bożym i bardzo często mówię: Jezu, ufam Tobie. Choćby nawet to było nie tak, jak ja bym chciała zrobić, to chcę dobrze, a czasami wychodzi mi źle. Ale myślę, że Pan Bóg mi to wszystko przebaczy, ponieważ ja to robiłam, chciałam zrobić z miłości. A że ktoś inny nie zrozumiał tego, więc myślę, że Pan Bóg rozumie bardzo dobrze mnie. A ja, no cóż, ja poddaję się tylko, no jestem grzeszna. I mówię: Panie Jezu, dopomóż mi w tym, żebym już nigdy więcej Ciebie nie obraziła. Bo grzechy obrażają Pana Jezusa, no a nadzieję to trzeba mieć. Bo Pan Jezus powiedział, że trzeba mieć nadzieję. Ufność pokładamy w Tobie, Panie Jezu. I Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. I żyć przykazaniami Bożymi, nie patrzeć, jakie będą ustanowione prawa, jakie będą ustanowione, jak rządy postanowią, jak co. My mamy żyć prawem Bożym. To jest nasze prawo, to jest moje prawo. Byłam chora, może dam takie świadectwo, zdaje mi się, że już kiedyś mówiłam, ale taki króciutko tylko powiem. Byłam chora, zaszłam w ciążę, kazali mi stracić to dziecko, bo będzie nienormalne. Ja mówię: Pani doktor, to będzie jedno moje, to normalne. Ona powiedziała: 99% po tych lekarstwach rodzi się nienormalnych dzieci. Tylko jedno może być, jeden na 100, na 1000. Ja mówię: Pani doktor, to ten jeden będzie mój. I modliłam się: Panie Jezu, w Tobie zaufałam. Nie zawstydzę się na wieki. Ilekroć powtarzałam, tylekroć rosła we mnie dusza. I dziecko jest zdrowe, ma już 21 lat. Zdolny jest, może trochę tylko czasami leniwy. No, to by było wszystko. Boże, Tobie zaufałam, nie zawstydzę się na wieki. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Józefo, bardzo dziękuję za to świadectwo. Tak właśnie ma być w naszym życiu. Mamy się lękać, nie obrazić Pana Boga. I to my odpowiedź na pytanie Pana Sławka. Jaki lęk jest uprawniony? Lęk przed obrażeniem Pana Boga, przed tym, że będziemy niewłaściwie postępowali.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam lat 84. Z Gdańska dzwoni Jadwiga. Tydzień temu, może 8 dni temu, w nocnych rozmowach była właśnie gdzieś około godziny 1:30 do 2:00 też rozmowy na temat umierania i czego się spodziewamy, czego oczekujemy. I bardzo mądrze w tej chwili powiem, że ta pani, która to powiedziała, że to jest anegdota. I ja ją powtórzę, bo ona mi się bardzo spodobała. Przyszła pani taka, która miała dobrobyt do świętego Józefa, zacukała, wpuścił. Prowadzi ją, ona widzi piękne domy, piękne ogrody, on ją prowadzi i prowadzi i w końcu zaprowadził ją do takiej chatki z desek nieheblowanych, z pryczą. Ona mówi: Aniele Boże, stróżu mój, przecież to nie może być dla mnie. A głos się odezwał: tylko tyle nam dałaś. To też jest ważne, nie tylko co Pan Bóg da nam, tylko co my Mu teraz dajemy. To wszystko jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pani Jadwigo, dziękuję za ten głos. Na pewno nasza odpowiedź na to, co Pan Bóg do nas przygotował, do czego nas wzywa, jest bardzo istotna. Pan Bóg, dając nam wezwanie, jednocześnie oczekuje, byśmy to wezwanie podjęli i potem właściwie wykorzystali.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo szczęśliwy jestem, że się dodzwoniłem, bo niezwykle ciekawy temat, szczególnie dla mnie osobiście, bo jestem w podeszłym wieku, doświadczony życiowo. Przez całe życie doświadczyłem miłości Bożej, a jednocześnie Krzyża Bożego. Od młodości byłem związany z krzyżem, bo naprzeciwko całej okupacji tam w Łodzi mieszkałem właśnie na pewno na peryferiach. Był krzyż. I ten krzyż, właśnie ta męka Chrystusa, chociaż nie znałem wiary, bo mama nie potrafiła, ojca nie miałem, mama nie potrafiła przedstawić mi te wiary, ale duchowo odczuwałem i związany z krzyżem. I dlatego życie i wiara to jest dla mnie całą nadzieją, całym szczęściem po prostu. Ale bojaźń, tak jak już ksiądz powiedział, jest bardzo dla każdego człowieka ta przyszłość. W razie ktoś sobie lekceważy w ogóle przyszłość, tylko widzi dzisiejsze życie materialne. Jest wielka ciekawość, tak jak słuchaczka tu powiedziała, wielka ciekawość. Bez bojaźni, bo raczej bojaźń to jest tylko, żebym nie miał tego grzechu, bojaźń tego grzechu, bo według naszej wiary grzech zabija w ogóle całą przyszłość. Grzech śmiertelny, masz rozumieć. I tej nagłej śmierci, o, to jest obawa. Przejście te nagłe z tego materialnego życia do duchowego, wiecznego. No, miałbym tutaj swoje osobiste refleksje w powiązaniu z teraźniejszym życiem, ale raczej uważam, że może by to coś dało, ale nie wiem, czy bym potrafił to przeżyć, bo osobiście tą wiarę nie mogę przekazywać ani dla wnuków, ani dla swoich dzieci, bo nieszczęśliwie wyszło nam małżeństwo i nie mam wpływu na to, co się podziało, co było przyczyną, nie ja, ale chyba z całą pewnością i z czystym sumieniem powiem, że żona, która 20 lat temu uciekła do Australii, teraz chce rozwodu. Właściwie rozwód ma, bo tam wzięła nowe nazwisko. Ale jeszcze teraz chcę przyjechać, bo tutaj niestety ja i tego rozwodu nie uznałem. I chcę ten rozwód, no bo przecież tu w Polsce nie może mieszkać, nie mając rozwodu, czyli uprawomocnienia tego drugiego nazwiska. Nie wiem, czy
dziękuję
jestem
za
cały
ten
czas
głos
na antenie, bo dość długo się rozwodzę.
No właśnie, dziękuję za ten głos. Natomiast tutaj było bardzo wiele cennych myśli, pokazujących nam znowu to, co już tutaj zabłysło dzisiaj, że trzeba ufać Panu Bogu. Nie mamy się tyle lękać, ile mamy przygotowywać się też przez nasze postępowanie do tego, co przed nami. I przez nasze właściwe postępowanie, właściwe życie mamy być gotowi na spotkanie z Bogiem wieczności.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego na naszej antenie. Witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie przed chwilą padło takie piękne odpowiedzi. On musi się ściśle wiązać z wiarą. I powróciło do mnie wspomnienie mojej siostry wracającej z pracy. Podjechał 200 km na godzinę, młodzi ludzie. No i niestety wszyscy ulegli ciężkiemu wypadkowi. Okazało się, że dziewczyna została kaleką, jedna z podróżujących komunikacją miejską. Moja siostra nosiła w łonie dziecko. Również lekarz jej doradził stracenie tego dziecka. I proszę mi wierzyć, tak jak ja, w jakimś lęku. Czasami zastanawiam się, czy to nie był taki trochę brak wiary. Będąc tu, w odlegle, w Warszawie, mówię, nie rób tego. I niesamowicie się modliłam, chociaż nigdy nie podjęłam z nią na ten temat rozmowy. A ona od razu zdecydowanie, niech pan do mnie takich rzeczy nie mówi. Gdyby ojcowie, gdyby szanowni prowadzący audycję zobaczyli dzisiaj tą dziewczynę. Wielokrotnie patrzę na zdjęcie komunijne stojące w przepięknym meblach. Niestety, łza płynie. Co by było, gdybyśmy nie mieli tego z lęku, z nadziei nie przechodzili? To są tak niewspółmierne odpowiedniki. I mnie po prostu nęci. Cały czas mnie trapi i cały czas walczę, prowadzę jakby edukację, ciągłe postępowanie. Skąd ludzie mają taką słabą siłę, żeby nie odnosić się do takich wielkich odpowiedników? No niebywały skarb. Może na tym zakończę. A mówię o Halinie Magdalena.
Dziękuję pani Halino za ten głos. Tak właśnie jest. Musimy pokonywać nasz lęk i trwać w nadziei. To nadzieja ma być tym, co nas prowadzi przez życie. Nie mamy poddawać się lękom, które nas dopadają.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Antoni Beczek, Hipolitów koło Warszawy. Parafia Halinów. Wcześniej, około 2 lat temu, byłem niesamowicie w jakimś wielkim strachu, bojaźni. A to dlatego, że wtedy mogę powiedzieć, że nie zrzuciłem z siebie tak jakby tych wszystkich grzechów swoich, których Pan Bóg mi nie przebaczył po spowiedzi świętej i nie dał odczuć wielkiego miłosierdzia swojego. Także strach, który mój we mnie kiedyś był, to tak jakby strach nawet o dzień jutrzejszy, o to, jak zapewnić nawet rodzinie byt, jak myśleć o tym wszystkim. Po prostu myślałem, mogę powiedzieć dzisiaj, że myślałem myślami świata. Po tych 2 latach, po przemianie, dzisiaj moje życie się tak jakby zupełnie odmieniło. A kiedyś właśnie przed tymi 2 latami powiedziałem takie słowa, będąc wtedy jeszcze w takich wielkich grzechach, powiedziałem, Panie Jezu, nie pozwól mi zginąć w tym świecie, bo nie rozumiałem tego wszystkiego. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Pan Bóg przemienił moje życie całkowicie, że dzisiaj mogę powiedzieć każdemu ojcu i każdej matce, że nie gonitwa za pieniędzmi, że nie gonitwa za majątkami, ale szczere oddanie się Panu Bogu. On wszystko poprowadzi tak, że i będzie to, co potrzebne nam jest do życia. Będzie wszystko to, co ma być we właściwym miejscu. Zdałem sobie sprawę z tego, że jestem powołany do tego, by być ojcem, mężem, by prowadzić rodzinę zgodnie z Bożą wolą, by doprowadzić moje dzieci, moją żonę tam przed Boży tron i kiedyś się razem spotkać przed majestatem tego, który jest tak wielki miłości i miłosierdzia przed naszym Panem, Stwórcą, Zbawicielem i Oświecicielem. Dzisiaj, jeżeli jakiś mam lęk, to tylko o to, żeby szczęśliwie przeżyć to swoje życie, żeby być naprawdę ojcem i żeby dać przykład swoim dzieciom żywej wiary. Tego bardzo pragnę, o to Pana Boga proszę. Więcej mi jest to szczęścia nic niepotrzebne, tylko Pan Bóg, a On wszystkim i tak się opiekuje i prowadzi. Dlatego chciałbym podziękować Panu Bogu za Jego miłość i miłosierdzie, które mi okazał przed Wami wszystkimi, moimi braćmi i siostrami i powiedzieć, niech będzie Bóg uwielbiony w Trójcy Świętej, Przenajświętszy, Jedyny. Nie ma się co lękać Pana Boga, bać się tylko tego, który jest, który zagraża naszej duszy, który chce nas zniszczyć, bać się grzechu, bać się złego i uciekać się do Pana Boga, tulić się w Jego ramiona, skrywać się pod płaszczem Matki Bożej. Ona nas doprowadzi wszystkich, choćby huczał cały świat. Mogę powiedzieć, że dziś tak jakby to wszystko odbijało się o mnie, jakbym był wyprowadzony w tym wszystkim, jakbym nie brał udziału, a mój dzień zmienił się, bo mój dzień to jest modlitwa, Jestem od 2 lat praktycznie prawie codziennie w kościele na mszy świętej i stykam się z Panem Jezusem, przyjmuję Go do serca. I taki przykład wiary chciałbym przekazać swoim dzieciom. Wiem, że nie ze własnej mocy i siły, ale z pomocą Boga, w Trójcy Świętej Jednego i Matuchny Najświętszej. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Bóg wielki zapłać Wam za to wszystko, co robicie.
Dziękuję Panie Antoni za to piękne świadectwo, które, można powiedzieć, powoli prowadzi nas do końca naszej dzisiejszej audycji. Próbując podsumować te wszystkie nasze rozważania, te wszystkie głosy, które padły, trzeba powiedzieć, że przygotowanie do życia wieczności z Jezusem dokonuje się przez nasze życie tu na ziemi. Życie we wspólnocie z Jezusem bazuje na naszym posłuszeństwie Jego nakazom. Dlatego ważnym elementem tej wspólnoty z Bogiem jest czas modlitwy, o którym wspomniał Pan Antoni, gdzie możemy wsłuchiwać się w głos Boga, rozeznawać Jego natchnienia. Ale czas modlitwy to również czas, gdy Bogu możemy powierzać nasze sprawy, troski, kłopoty i prosić, by On swoją mocą je przemienił. Czas modlitwy to jednak przede wszystkim czas spotkania z osobowym Bogiem i dlatego tym najcenniejszym czasem modlitwy jest Eucharystia, ponieważ tam możemy w Komunii Świętej bardzo ściśle zjednoczyć się z Chrystusem. Ta łączność z Bogiem na modlitwie i w Eucharystii jest już zapowiedzią naszego trwania w Jego obecności i wieczności. Dzięki temu trwaniu przy Nim i z Nim Bóg może przemieniać nasze serca, może wydoskonalać naszą wiarę, nadzieję i miłość. Takie życie w obecności Boga, stała troska o życie w stanie łaski uświęcającej, pomaga nam też odsuwać niepokoje i lęki, które mogą zrodzić się w naszym sercu. Źródłem tych lęków najczęściej, jak słyszeliśmy w wypowiedziach naszych słuchaczy, jest grzech, a więc brak zaufania Bogu, brak naszego posłuszeństwa, brak harmonii w naszym postępowaniu. Dlatego, gdy budzi się w naszym sercu lęk o naszą przyszłość, o nasze życie i o to wszystko, co jest z nim związane, warto w takich sytuacjach przyglądnąć się dobrze naszemu sumieniu, czyli zrobić porządny rachunek sumienia i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, by oczyścić nasze serce z grzechów i przez to jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, który zawsze czeka na powracających grzeszników. Umiejętność nazywania lęków, które nas ogarniają, odwaga przyznania się do swoich słabości, powoduje jeszcze większe otwarcie się z naszej strony na to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował tu na ziemi, a także pogłębia nasze pragnienie bycia z Nim w wieczności.
Dziękujemy serdecznie księże Macieju za obecność tutaj, za to, że ksiądz mógł poprowadzić tą audycję. Naszym gościem był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.